Jesteśmy, proszę Państwa, w budynku Pasty na 5. piętrze. Tutaj jest Radio Wnet, ale Radio Wnet ma sąsiadów. Niedawno wprowadził się ze swoją firmą pan Aleksander Rosenfeld. Dzień dobry panu.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
I to jest firma, która chce budować jakiś most między Izraelem a Polską. Chce, żeby przyjeżdżali tutaj Żydzi, zwiedzali, kupowali, robili rozmaite rzeczy. Nie tak?
Tak, absolutnie. Przyjeżdżają w ilościach niesamowitych. Ja zajmuję się organizacją właśnie takich grup, które przyjeżdżają tutaj no właściwie czysto w celach komercyjnych. To znaczy albo część z nich ma korzenie, czy rodzice urodzili się w Polsce, czy dziadkowie byli stąd i przyjeżdżają na tak zwany Tiul Shoreshim, czyli podróż, powrót do korzeni, albo przyjeżdżają, ponieważ no Polska przez ostatnie 2 lata zasłużyła sobie na miano drugiego Berlina, czyli miejsca niedrogiego, w którym są rzeczy dużo tańsze niż w Izraelu na miejscu, bo tam jest naprawdę drogo. Wróciłem stamtąd 3 tygodnie temu i przeżyłem to na własnej skórze. Pytają, są organizowane wycieczki po miejscach pamięci tu w Warszawie, natomiast są skracane maksymalnie, ponieważ trzeba się spieszyć do super Samu albo do centrum handlowego i staram się im przemycić maksymalnie historię i nasz punkt widzenia jako Polaków, którzy przecież no pierwszy transport z Umszlakplacu był Polaków, prawda, więc oni często o tym nie wiedzą. Jak zabieram ich do zoo, opowiadam o Żabińskich, no to gdzieś słyszeli o filmie, ale zaczynają otwierać oczy, o Irenie Sendlerowej też tam mało kto słyszał.
Poprosiłem pana Aleksandra Rosenfelda, kiedy w tym bardzo gorącym momencie jechał do Izraela, żeby nam opowiedział, co Żydzi spotkani na ulicy, w restauracji myślą o tym, co myślą o Polakach, o Polsce i o tym, co wokół Polski się dzieje. Udało się zapytać?
Tak, chociaż nie było to proste, ponieważ ja mówiąc po hebrajsku mam akcent, który od razu wskazuje na to, że nie jestem nie mieszkam na miejscu i to jest język, którego się nauczyłem. Ktoś kiedyś mi powiedział, że mam czeski akcent, więc stwierdziłem, że będę udawał Czecha w takim razie, bo spotkać na ulicach Tel Awiwu Czecha to jest dosyć rzadkie. I udało mi się zapytać kilka osób, znaczy podzieliłem to sobie na takie grupy, prawda, społeczne, czyli młodzież, ludzie w moim wieku, czyli średnim, no i ludzie, którzy są, należą do drugiego pokolenia i ogólnie rzecz ujmując, upraszczając bardzo wyniki tego malutkiego badania, to oni wszyscy wiedzą doskonale, że nie było żadnych polskich obozów zagłady. Nikt im tego nie jest w stanie jakby narzucić takiej narracji. Odwiedzali Polskę wielokrotnie i uważają Polskę za partnera w cierpieniu, tak? To znaczy dzielimy wspólną, bolesną historię, która jest...
Ale kto tak uważa w tym sondażu? Wszystkie te...
Znaczy młodzież jest mniej w ogóle zainteresowana czymkolwiek, to znaczy oni oczywiście zdają sobie sprawę z tego, że obozy zagłady w większości były ulokowane w Polsce i uczą się tego na lekcjach historii, ale cały polityczny taki zawierucha ich kompletnie nie interesuje. Oni są skupieni na pracy, na zarabianiu na życie, na swoich planach, wojsko, potem studia, albo już są po wojsku i teraz pracują. Natomiast ludzie w moim wieku, czyli przedstawiciele trzeciego pokolenia, czyli tego, które tak naprawdę no, mogłoby zajmować już jakieś stanowisko, oni właśnie twierdzą, że oni wiedzą, jaka była prawda i właśnie to, co mówiłem wcześniej, że nikt nie narzuci im żadnej jakiejś nieprawdziwej narracji. No a ci ludzie, przedstawiciele tego drugiego pokolenia, z którymi rozmawiałem, Oni twierdzą, że jest to absolutnie polityczna sytuacja, niezwiązana z żadnymi potrzebami, bo mówi się o różnych ustawach, prawda, repatriacyjnych, z którymi miałoby to mieć związek z wyborami w Izraelu, że Polska słaba jest na rękę teraz Izraelowi. Ale oni twierdzą, że to minie i wszystko wróci do normy, że tak naprawdę nic się nie dzieje.
No, tylko co jest tą normą?
No właśnie tutaj to jest pytanie, prawda, bo przez wiele, wiele lat dążyliśmy i skutecznie i z, myślę, bardzo dobrymi wynikami do właśnie ustanowienia tej relacji partnerskiej z Izraelem. Czy to jeżeli chodzi o biznes, ekonomię, również o takie właśnie stosunki no, turystyczne, które dla mnie teraz są bardzo ważne. Parę osób zrezygnowało z wycieczek, na które się pozapisywało tam w Izraelu. Stwierdzili, że nie przyjeżdżają ze względu na sytuację. Są to ludzie właśnie starsi, często w ogóle nie z korzeniami tu, po prostu gdzieś tam z jakichś z Maroka, z Iraku, Iranu. Oni nie przyjeżdżają, oni mówią, że się boją. Natomiast ci, którzy przyjeżdżają, później wracają i mi opowiadają, no to zaczynają tam się żałować, się zapisują na kolejne wycieczki, także wszystko będzie w normie. Natomiast no, normą jest właśnie chyba rozmowa, tak, dialog, który był. I teraz myślę, że tego dialogu przez moment nie ma, ale on za chwilę wróci.
Ale na tej ulicy w czasie tego czeskiego sondażu spotkałeś kogoś, kto powiedział, tak, Polacy mordowali, nienawidzę Polaków?
Nie spotkałem nikogo, kto by powiedział to wprost, natomiast podejrzewam, że mimo wszystko są to ludzie dobrze wychowani i po prostu pewnych rzeczy mimo wszystko głośno nie mówią, nawet jeżeli je myślą, więc być może jest ktoś, kto tak myśli, że Polaków nienawidzi, ale założę się, że z momentem zmiany narracji politycznej on też zmieni swoje myślenie.
Ale żeby zmienić narrację, to trzeba też mieć wpływ na media. Media w Izraelu nieprzychylnie, właściwie źle piszą o Polsce.
No tak. Media od zawsze były w Izraelu bardzo no, taką prawdziwą piątą władzą i są bardzo silne. Natomiast no wydaje mi się faktycznie, że jeżeli już będzie po wyborach, niezależnie od tego, kto wygra, to sytuacja się trochę uspokoi, no a z tą normą, czy wróci, no to zajmie jeszcze chwilę. My też musimy jakiś wysiłek w tym kierunku wykonać, no bo to nie jest tak, że my nie zabraliśmy głosu w sprawie, tak? Jesteśmy czynnym dyskusantem, więc...
Piotr Gliczy. Powiedział pan tutaj dwie rzeczy, które powtarzam od bardzo dawna. Po pierwsze to, że my rozumiemy Żydów i ja mówię to zawsze, że dobrze rozumiem ból Żydów, ponieważ sam pochodzę z narodu skazanego na eksterminację 23 września 1939 roku, 21, przepraszam, żeby być dokładnym. Reinhardt w wystąpieniu do dowódców, naczelnych dowódców armii niemieckiej powiedział: w Polsce duchowieństwo i szlachta będą eksterminowane. Oczywiście to nie ograniczało się do duchowieństwa i szlachty, ponieważ wiemy, że następnie Niemcy rozstrzelali profesorów Uniwersytetu Jagiellońskiego, następnie rozstrzelali profesorów Uniwersytetu Lwowskiego, czyli była to systematyczna akcja niszczenia inteligencji polskiej i elity polskiej, co Reinhardt zresztą podkreślał w tym swoim wystąpieniu, mówiąc: z reszty zrobimy niewolników. Więc ich stosunek wówczas władz niemieckich do Polaków był nieróżniący się od stosunku do Żydów. Ja nawet nie wiedziałem o tym, że z Umschlagplatzu pierwszym transportem byli Polacy. Tak, ale mój wuj przesiedział 4 lata w Oświęcimiu, jego narzeczona 3, więc znam te historie.
Jest taki dowcip, który mówi bardzo dużo o tych relacjach. To jest bardzo krótkie, ale prawdziwe. Jak w 60-tych latach, które były bardzo podobne do naszych 60-tych lat, w Izraelu no, wszystkiego brakowało. Mięso było dowożone z zagranicy. No i spotykają się pod mięsnym sklepem emigrant Izraelczyk z Rosji, emigrant Izraelczyk z Francji, Izraelczyk urodzony tam na miejscu. I patrzą, jest napis: przepraszamy, dostawa mięsa jutro. No ten z Rosji mówi: co to jest mięso? Ten z Francji mówi: jak to jutro? a Izraelczyk, co to znaczy przepraszamy. I to jest właśnie bardzo dużo mówi o obecnej sytuacji. Oni, odkąd obiecali sobie, że nie będą już nigdy więcej ofiarami, czego my jako Polacy nigdy nie postanowiliśmy. Teraz zaczynamy właśnie jakby powstawać z kolan. I to jest to, co wszystkich zaczyna chyba denerwować i kole w oczy, że nagle nie chcemy być uzależnieni od wpływów z Rosji. Stany Zjednoczone bardzo dobrze, że są naszym partnerem, natomiast no, jakby co, to my potrafimy jeszcze rozmawiać z innymi. Wydaje mi się, że tak jak do teraz Izrael był właścicielem narracji na temat Holokaustu, a my postanowiliśmy przejąć część narracji, która należy do nas i jest o nas, no to się po prostu przestało podobać.
Więc właśnie ta druga sprawa, którą pan poruszył, to jest indolencja polskich władz w tych sprawach. Przecież opinię publiczną traktują wysokonakładowe książki i filmy hollywoodzkie oglądane wszędzie na świecie. I te filmy, wszystkie bez wyjątku, oparte są na kłamstwie. To jest w imieniu wszystkich moich. To jest Taniec wśród wilków. Zresztą to pokazuje, że Shoah biznes, bo o tym przecież mówimy, nie jest sprawą wyłącznie izraelską i nie jest sprawą wyłącznie Żydów. To jest po prostu wielki światowy interes, do którego podłączyli się rozmaici biznesmeni mający poczucie, skąd zapach pieniędzy płynie, i nawet i katolicy, bo przecież autorka Tańca wśród wilków to była katoliczka belgijska, która udawała Żydówkę i wymyśliła sobie całe swoje dzieciństwo w Polsce, gdzie nie postała jej noga.
A ja patrzę na zegarek. Jest godzina 9:03. Dwa słowa na temat gościa Aleksandra Rosenfelda. Po pierwsze, znamy się od hotelu europejskiego. Po drugie, co jest mniej istotne, bo bardziej istotne, że dusza poetycka. Wiersze pisze, panie redaktorze. Pisze wiersze.
No, piszę wiersze, a ty je zgubiłeś.
A ja je mam.
Masz to.
Już znamy kilku innych Żydów, którzy pisali wiersze po polsku. To jest Tuwim Wierzyński.
A to jest tak, a to jest w ogóle. Leśmian. Tak, ale to jest w ogóle też temat, który jest bardzo istotny, bo mamy rocznicę 68 marca i byłem na wykładach w poniedziałek tutaj niedaleko w siedzibie Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego Żydów w Polsce i wypowiadał się pan, który no właśnie wrócił do Polski z ojcem. Ojciec był poetą, zresztą tak jak mój. I mój stwierdzi dokładnie to samo, co jego, co było dla mnie bardzo ważnym stwierdzeniem, bo ja zawsze myślałem, że to tylko mój ojciec no, taką decyzję podjął, bo powodem było to, że nie był w stanie nauczyć się hebrajskiego, myśleć po hebrajsku, pisać po hebrajsku. Jego serce zawsze było tu w Polsce.
Marek Frankenstein w Paryżu, znakomicie wykształcony doktor praw, wyglądający jak pięciu polskich arystokratów, mówił mi: panie, co to za język? Czy jest w innym języku takie słowo jak cham? Przecież to jakby w mordę strzelił.
Jest godzina 9:04. Zaczyna się trzecia godzina poranka wnet. Dzisiaj, wczoraj 50. rocznica tego, co działo się na Uniwersytecie Warszawskim, 50. rocznica słynnego wiecu na Uniwersytecie Warszawskim, a dzisiaj jest 9 marca z kolei odpowiedź Politechniki Warszawskiej na to, co działo się na Uniwersytecie, nastąpiła 9 marca. Przy telefonie jest pan Bogdan Czajkowski, lider protestu studentów na Politechnice, mieszkaniec Torunia. Dzień dobry panu.
Dzień dobry.
To zacznijmy od refleksji na temat dnia wczorajszego. Pewno oglądał pan te wszystkie uroczystości, które były w Warszawie, i jakie impresje?
A może ja jeszcze, zanim odpowiem, chciałem pozdrowić pana Aleksandra Rosenfelda, którego słyszałem przed chwilą. Nie wiem, czy on mnie pamięta z czasów, kiedy pisaliśmy wspólnie w Najwyższym Czasie, w latach 90.
To pewno jest jego tata, który pisał z panem w Przeglądzie. Być może on, być może jego tata. Ale pozdrowienia przekażemy.
Nie, no, mówię o poecie Aleksandrze Rosenfeldzie.
Tata.
A to tata, tak? Aha. no to... No ale mimo wszystko pozdrawiam, jeżeli żyje, bo szczerze mówiąc... Nie
żyje, wie. W Katowicach. Ma się dobrze.
No, to chciałem go pozdrowić, bo tak na marginesie chciałem wspomnieć o tym, że wówczas pokazywałem mu taki artykuł, który opublikowałem. To była taka humoreska zatytułowana bardzo prowokacyjnie, no dobra, jestem antysemitą. I tam to była taka humoreska, w której napisałem nową historię Polski, w ten sposób próbując wyszydzić roszczenia i pretensje Żydów amerykańskich w stosunku do Polski, oskarżenia. Więc ja im po prostu zrobiłem, że się tak wyrażę, dobrze i jeszcze poszedłem dalej, ad absurdum, oczekując Nagrody Nobla, nominacji do Nagrody Nobla, no bo zaspokoiłem ich coraz większe pretensje do Polski o spowodowanie i udział w Holokauście. No i chcę powiedzieć, dałem mu to specjalnie, ponieważ chciałem się dowiedzieć, czy nie ma w tym czegoś, co by obrażało jego wrażliwość żydowską w tym moim szyderczym artykule. No, on się bardzo, bardzo śmiał z tego i powiedział oczywiście, że nic tam takiego nie ma. I chciałem mu to w tym miejscu podziękować jeszcze raz za tę opinię. To tak, tytułem wstępu.
A ja tytułem wstępu zadam pytanie. Czy to, co słyszymy w tle, to jest Radio Wnet, które tak. odtwarzane Aha. jest? To może byśmy... Tak, bo wtedy dobra. Będziemy okay. sami siebie słyszeć, a to dobra, okay. zawsze trochę przeszkadza. Jeżeli ta operacja się już dokonała, słyszę, że się dobra. Dokonała. Bardzo się cieszę, że słuchał pan poranka Wnet i teraz albo zaczynamy od refleksji na temat dnia wczorajszego, albo wędrówkę po Politechnice Warszawskiej.
Może najpierw tak zgodnie z pańską sugestią odniosę się, bo to jest bardzo ważne, odniosę się do tego, co się zdarzyło wczoraj i przedwczoraj. Najpierw powiem, że jeszcze też tak troszeczkę wstępnie, że 20 lat temu opublikowałem taki artykuł w Rzeczpospolitej przy okazji 30. rocznicy marca, który był zatytułowany tak dosyć znacząco obchodzenie wielokropek prawdy o marcu. I wówczas, a z kolei 10 lat temu w wywiadzie dla naszego dziennika powiedziałem, że przy okazji odznaczania mnie, że jeżeli za 10 lat te uroczystości będą zmierzały w tym kierunku, jak to się dzieje przez kolejne rocznice, to chyba zorganizuję bojówki protestujące przeciwko tym obchodom. I w tym kontekście chciałem powiedzieć, że to, co się zdarzyło w tym roku, to przekroczyło moje czarne przewidywania, ponieważ no wprawdzie słyszałem w rządowej telewizji, że jest taki pan z tytułem profesorskim głupek, propagandista, przez litość nie wspomnę nazwiska, który powiedział, że te uroczystości są w tym roku bardziej uczciwe, prawda, bo rozdzielają akcenty i tak dalej. To jest oczywiście nieprawda, bo wczoraj i przedwczoraj zdarzyły się rzeczy, które mnie po prostu, ja teraz jeszcze nie jestem spokojny, kiedy myślę o tym. Ja chcę powiedzieć, że to, co powiedział pan premier Morawiecki, to ja się z tym generalnie zgadzam, to było dobre wystąpienie, mówię o przedwczorajszym wystąpieniu na
Uniwersytecie Warszawskim.
W debacie, tak. Może ono było troszkę chaotyczne z retorycznego punktu widzenia można by mieć zastrzeżenia, ale generalnie teza o tym, że Polacy mogą być dumni z marca, ja się z tym zgadzam. Co spotkało się z atakiem ze strony prasy izraelskiej? Można było się tego spodziewać, ale to, co się zdarzyło wczoraj, to uważam za skandal. Ja mówię o wystąpieniu pana prezydenta na uniwersytecie. Ja tu chciałem odnieść się do trzech odkryć, których dokonał pan prezydent tym swoim wystąpieniu jest niebywale chaotycznym, którym sobie zaprzeczał co chwilę. A te odkrycia są mianowicie takie, że po pierwsze Polska, PRL w 68, czyli państwo tutaj zainstalowane w 68 roku było nie całkiem niepodległe, czy nie mieliśmy pełnej niepodległości, jakoś tak jak to było sformułowane. I to jest moim zdaniem epokowe odkrycie i to bardzo istotna zmiana, gdy chodzi o obóz obecnej władzy, ponieważ dotychczas słyszeliśmy i na tym PiS wygrał. Zresztą, żeby nie było wątpliwości, od razu powiem, że głosowałem na PiS i pana prezydenta, żeby mnie nikt nie podejrzewał o związki z opozycją obecną. I to jest diametralna zmiana retoryki, bo dotychczas słyszeliśmy zupełnie co innego. I to zresztą przyczyniło się też do ta retoryka historyczna przyczyniła się zapewne też do zwycięstwa. To było pierwsze odkrycie. Drugie odkrycie było znacznie gorsze, dlatego że pan prezydent powiedział, zwracając się do wypędzonych, ja nie wiem, czy powtórzę dokładnie, ale zwracając się do wypędzonych, chyląc czoła przed wypędzonymi, to jest osobna. Ten rzeczownik też jest, moim zdaniem, podlegałby dyskusji, ale zwracając się do wypędzonych, i tu podkreślam, do rodzin tych, którzy zginęli, no to jest szokujące stwierdzenie. Wprawdzie nikt jeszcze bo Pradziantek Sambrowski twierdzi, że zginęła jedna osoba, ale to się nie potwierdziło w żadnych badaniach IPN-u. Mówię o wydarzeniach marcowych. No a to jest nowy fakt prasowy, jak to ładnie ktoś powiedział. No i tylko czekać, jak się okaże, że rzeczywiście zamordowaliśmy jakichś Żydów w marcu 68. No i trzecie odkrycie, wprawdzie niespójnie przedtem poprzedzone przez takie stwierdzenia, jak nie mamy, że Polska nie ma za co przepraszać. No i alibi dla pokolenia pana prezydenta, że moje pokolenie nie ma za co przepraszać. Rozumiem, że moje pokolenie ma za co przepraszać. Zwracając się do wypędzonych i rodzin tych, którzy zginęli, stwierdził: wybaczcie Rzeczpospolitej. I to jest coś, co wybaczcie Rzeczpospolitej, wybaczcie Polakom, wybaczcie ówczesnej Polsce. To jest coś, na co mojej zgody nie ma. To jest coś, co mnie tak zszokowało, że ja do dzisiaj nie mogę być, nie mogę się uspokoić, bo to jest po prostu, po pierwsze, nieprawda, poza tym niewybaczalnym jest fakt, że prezydent, głowa państwa, przemawia tym sformułowaniem: wybaczcie Rzeczpospolitej. Jeżeli to zestawić z stwierdzeniem wcześniejszym, że tamta Rzeczpospolita, czyli PRL, nie była całkiem niepodległa, to pytanie się jawi takie, czy ta jest rzeczywiście niepodległa. Bo musi się jawić takie pytanie.
Zacytuję fragment wypowiedzi prezydenta. Wybaczcie Rzeczpospolitej, wybaczcie Polakom, wybaczcie ówczesnej Polsce za to, że dokonano tego haniebnego aktu. Proszę o wybaczenie dla Polski, dla Rzeczpospolitej, dla tych, którzy wtedy to sprawili. Proszę, żeby tę prośbę o wybaczenie przekazali także swoim rodzicom. Kto może? Polska moimi ustami o to wybaczenie prosi dla tamtych, żeby zechcieli zapomnieć i zechcieli przyjąć, że Polska tak bardzo żałuje, że ich dzisiaj w niej nie ma. Cześć i chwała bohaterom 68 roku.
Tak, ale to jest stwierdzenie, którym którym ja się absolutnie nie mogę podpisać, ponieważ ja nie mam, i moje pokolenie, bo tu pan prezydent odciął się ze swoim pokoleniem, ja moje pokolenie nie mamy za co przepraszać. Podkreślę jeszcze, że myśmy się nawet tego 9 marca, o którym pan wspomniał, gdy ruszyła Politechnika, ujęli w obronie osób pochodzenia żydowskiego, relegowanych z uniwersytetu, pana Miśnika i Schleifera. I za co moje pokolenie miałoby przepraszać? To jest po prostu, no już powiedziałem, to powtórzę, nie zresztą czy powiedziałem, to jest całe wystąpienie było tak nieprawdopodobnie chaotyczne i wzajemnie sprzeczne, no ale stwierdzenie, wybaczcie, Rzeczpospolitej jest niedopuszczalne, ponieważ bo trzeba się zdecydować. Ja to sformułuję jeszcze inaczej. Pan prezydent tymi swoimi trzema odkryciami, jeżeli je wszystkie połączyć, ogłosił oficjalnie, że trzecia Rzeczpospolita jest kontynuacją PRL-u, skoro on przeprasza za Rzeczpospolitą. Tego nie da się inaczej zinterpretować, bez względu na to, jakie by tam pokrętne zastrzeżenia wcześniej padły.
To teraz może przenieśmy się w czasie 50 lat temu, 9 marca. Gdzie pan był i co pan robił?
Myśmy, no, byłem oczywiście na tym wieczu, na który popędziliśmy z samego rana, kiedy część, no byli studenci, którzy widzieli o tym wcześniej, więc byli na uniwersytecie. I wieczorem w akademiku widzieliśmy w szczegółach, co się zdarzyło, a rano kupiliśmy gazety w wydaniach warszawskich, oczywiście tylko to się pojawiło. Były obelżywe informacje pod adresem Warchołów, czyli studentów, którzy 8 marca doprowadzili do zamieszek na uniwersytecie. No oczywiście to było tylko w badaniach warszawskich. To było w Sztandarze Młodych i w Życiu Warszawy. Więc na prędce został zorganizowany wjazd w wczesnych godzinach rannych i to tam się pojawiło po raz pierwszy to słynne hasło "Prasa kłamie". Zresztą wychodząc z tego wiecu w Auli Głównej Politechniki, udaliśmy się w pochodzie pod najbliższą Politechnice, w sensie terytorialnym, redakcję Życia Warszawy, która się mieściła podal placu Unii Lubelskiej. A wychodząc z tego wiecu, zostawiliśmy na podłodze taki no, ogromną warstwę, no, po pół goleni, warstwy podartych gazet Życia Warszawy i Sztandaru Młodych, który przynieśliśmy na ten wiec, więc wychodziliśmy wśród takich złogów podartej prasy i z hasłem "Prasa kłamie". No, daleko nie uszliśmy, bo jeszcze już u zbiegu ulicy Polnej i Mokotowskiej zaatakowały nas oddziały z OMO. Było brutalne pałowanie, gazy dymne. Nie wiem, czy to nawet nie było bardziej brutalne niż... No nie mogę porównać, bo nie byłem uczestnikiem obozu, ale było to strasznie brutalne pałowanie. Ja pamiętam, że uciekaliśmy w różne ulice, chowaliśmy się w tramwajach, które się zatrzymywały między przystankami, wpuszczały nas, zamykając drzwi przed atakującymi zomowcami. Ja z tramwaju widziałem na ulicy Nowowiejskiej taki obrazek, jak taki zdziczały zomowiec zdzielił te pałki, które pierwszy raz widziałem, te bojowe pałki z metalem w środku. Zdzielił taką pałą młodego chłopca, jakiś na około 10 lat, który padł z taką szramą straszliwą. Rozciął mu głowę po prostu, na czaszce skórę, bo widziałem taką czerwoną szramę i nie wiem, co się stało z tym chłopcem. Jak już mówiłem, nikt chyba nie zginął, ale na pewno był ciężko ranny, bo padł od razu skoszony tym ciosem. Pamiętam reakcję ludzi w tramwaju. No, było straszliwe pałowanie i ta przepychanka trwała do późnych godzin popołudniowych, ponieważ wtedy też po raz pierwszy pojawiło się to hasło "Gestapo", które skandowaliśmy, bo po rozproszeniu myśmy się schodzili z powrotem na plac Politechniki I po paru godzinach ukształtowała się taka sytuacja, że na środku placu stał ten uzbrojony oddział ZOMO, a w ulicach dochodzących do placu Politechniki podchodziły z różnych stron grupy studentów i skandowały Gestapo, więc za jakiś czas oni się rzucali w którąś ze stron. No i to trwało parę godzin, w końcu zaatakowali, bo ja byłem studentem elektroniki, zaatakowali gmach elektroniki, w którym była największa grupa i najbardziej zdeterminowana, zaatakowali nas. My przez szyby skakali, bo tam to był taki nowoczesny odszkolny gmach, więc myśmy się zamknęli, wytłukli szyby. No doszło do regularnej bitwy takiej już w pomieszczeniach elektroniki i w końcu dwóch z nich, tych zamówców, dostali, że tak powiem, spore bańki. Jeden wyskoczył przez okno, a drugi został rozbrojony. Później pamiętam, że jak doszło do pertraktacji dziekana z dowódcą majorem ZOMO, który dowodził tymi pałkarzami, to w końcu doszło do takiego rozejmu, że oni nam pozwolą opuścić gmach, to już było gdzieś około godziny 18, pod warunkiem, że oddamy sprzęt bojowy, czyli zdobyczny hełm i pałkę. I pamiętam, że delegacja był gmach nieco oddalony od placu. Delegacja nasza szła, jeden ze studentów niósł na poduszce hełm, jak na poduszce miał przypiętą pałę, aby zwrócić własność państwową.
I zwrócił.
Tak się zakończył ten dzień 9 marca.
Może postawmy tu kropkę, bo strajk na Politechnice zaczął się którego dnia?
21 marca. I on był ogłoszony na strajk okupacyjny na 48 godzin zdeklarowany, czyli miał się skończyć 23 o 8 rano. Zaczęliśmy o 8 rano 21 i zaplanowaliśmy go do 8 rano 23, to była sobota. Ale w międzyczasie był jeszcze taki jeden legalny wiec, ogromny wiec w Auli Politechniki Warszawskiej w dniu 13 marca, w środę, na którym rektor, z czego się później pod naciskiem władz wycofał, ale rektor ogłosił, ponieważ powiedział, podczas tego wiecu, kiedy powiedział rektor, że nie będzie, nie jest w stanie rozmawiać z tłumem, no to był ogromny tłum, bo tam był winogrona po prostu na znanej wszystkim warszawiakom, zwłaszcza auli, w której zresztą doszło do skądinąd wiele lat wcześniej do zjednoczenia PPR z PPS-em. Tak, tam właśnie powstała Polska Zjednoczona Partia Robotnicza. Więc ponieważ rektor powiedział, że będzie rozmawiał z naszymi przedstawicielami, czyli władzami Zrzeszenia Studentów Polskich, ponieważ to się spotkało z gwałtownym protestem i gwizdami, ponieważ nie uznawaliśmy ich za naszych przedstawicieli, więc wówczas rektor powiedział, to wobec tego wybierzcie swoich przedstawicieli na wydziałach i ja z nimi będę rozmawiał. Ja wspominam o tym, ponieważ w ten sposób znalazłem się to była, można powiedzieć, drabina do mojego awansu w hierarchii tych wydarzeń, ponieważ zostałem do takiej komisji wybrany na wydziale, pięcioosobowej komisji, bo to był największy wydział. I w ten sposób i z tych komisji ukształtował się później komitet strajkowy, któremu szefowałem. No ale oczywiście po tych wyborach, które się odbyły następnego dnia w czwartek, przyszły inne instrukcje z góry, no i zdelegalizowali nas, chociaż to było, jak mówię, wiec był legalny i wybory były legalne z udziałem dziekanów, ale potem nas zdelegalizowali, no ale mleko się już rozlało i oczywiście wydarzenia potoczyły się w własną dynamiką. Zresztą nawiązaliśmy kontakty później z innymi uczelniami. Powstała taka komisja koordynacyjna pomiędzy uczelniami warszawskimi. I zresztą na tej komisji zapadła taka decyzja, że ciężar, że tak powiem, wydarzeń zostanie przeniesiony na Politechnikę z dwóch powodów. Po pierwsze, była to największa uczelnia wówczas w ogóle w Polsce, a po drugie była to propaganda próbowała nas przeciwstawiać uniwersytetowi, mówiąc, że tam, prawda, bo to w tych artykułach, o których wspomniałem,
i to się nie udało. Postawmy tutaj trzy kropki. Patrzę na zegar. Jest godzina 9:33 i wrócimy do tej rozmowy. Powiemy, co działo się na Politechnice Warszawskiej w 68 roku. Wrócimy do tej rozmowy w przyszły czwartek, tak? Możemy się umówić?
Dobrze. Ja tylko jeszcze, żeby nie zapomnieć, dodam jedną rzecz, bo to jest też dosyć ważne. Z tego wiecu, o którym wspomniałem, 13 marca, tam brylował jako nasz przedstawiciel, taki charakterystyczny brodacz. To zresztą są jedno z nielicznych zdjęć, które pokazywane są w telewizjach, nie kręcone przez SB, tylko przez kronikę filmową, które oczywiście później się nie ukazały. I bo to taki charakterystyczny incydent, więc ten ów brodacz, który się nazywał Jan Królikowski, to był, jak się później okazało, po wielu latach, to był konfident SB, który tam nas reprezentował, konfident, który donosił później na mnie, stąd, bo mam na to kwity z IPN-u. Ciekawostka.
I o konfidentach.
Jak to wyglądało?
I o konfidentach też porozmawiamy. Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę. Bogdan Czajkowski z Torunia, przywódca strajku na Politechnice 50 lat temu, w marcu 68 roku, był gościem Poranka w Net.